Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie zapraszam wszystkich na program pod tytułem Szukając Słowa Bożego. I bardzo serdecznie witam w naszym studiu księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, który jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże ojcu Marcinowi. Ja tylko powiem, że tak dzieje troszeczkę w zastępstwie, ponieważ miał być tutaj ksiądz profesor Witczyk, ale no coś go zatrzymało, więc prosił, żeby tu razem ze słuchaczami podzielić się znowu naszymi uwagami, naszymi przemyśleniami na temat Słowa Bożego, które usłyszymy w najbliższą 32. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Więc serdecznie pozdrawiam, zapraszam do wspólnego medytowania, czytania Słowa Bożego.
I prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Tak jest. Razem z księdzem, z ojcem Marcinem witamy jeszcze raz serdecznie na tym rozważaniu Słowa Bożego, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, 32. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Widzimy, najmilsi, że wielkimi krokami zbliża się koniec roku kościelnego. Praktycznie jeszcze poza obecną, już możemy powiedzieć niedzielą, jeszcze dwa spotkania w starym roku z Chrystusem, z Jego objawieniem, Jego żywym słowem i rozpoczniemy nowy etap. Ale każdy etap wymaga też życiowy, każdy etap naszej pracy wymaga pewnych podsumowań i pytań, które dotykają tego, co najważniejsze w życiu człowieka. Dzisiaj takie pytanie, oczywiście w sposób obrazowy, w sposób też troszkę ukryty, który właśnie chcemy wydobyć, zada nam Jezus Chrystus, bo dzisiejsze czytania, które będziemy rozważać, dotkną problemu zmartwychwstania człowieka, tego, co dzieje się z nim po śmierci. Myślę, że to jest problem, który w naszej wierze, w naszym i przepowiadaniu kapłańskim jest najważniejszy. To tak jak Paweł powiedział, apostoł narodów, gdy nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara. I choć nie jesteśmy właśnie w okresie zmartwychwstania pańskiego, w tym czasie radosnym, który też ufamy nadejdzie niebawem, znowu byśmy się mogli tą prawdą pocieszać i wzmacniać, to właśnie pod koniec roku kościelnego, kiedy wiele spraw zbieramy, na nowo układamy sobie w życiu i pewnie pytamy się właśnie o sens naszej wiary, o to, jak ona wyglądała, jak kiełkowała, wzrastała w ciągu całego prawie minionego już roku kościelnego. O tę prawdę najważniejszą, fundamentalną warto też zapytać, czy ona jest właśnie tym, co kieruje moje myśli do Boga, moim pragnieniem, moją też ufnością, moim dążeniem. Bo jeśli nie, no to można paść odpowiedź, że moja wiara też jest właśnie próżna, moja wiara jest właśnie niewłaściwa, mojej wiary właściwie też nie ma, więc zachęcam, abyśmy dokładnie w te teksty, które za chwilę sobie przeczytamy i będziemy chcieli się w nie wniknąć, głęboko zapadły nam wszystkim w sercu i starały się, i były dla nas też właśnie inspiracją do tego, by ta prawda o zmartwychwstaniu coraz bardziej w nas kiełkowała, wzrastała, stawała się coraz silniejszą motywacją do ufności w Bogu.
Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Zdarzyło się, że 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest nam, którzy giniemy z rąk ludzkich, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia.
Najmilsi, mamy w czasie tej 32. niedzieli zwykłej w ciągu roku okazję dotknąć czytania księgi, można nawet powiedzieć literatury, która nieczęsto gości na ambonach naszych, nieczęsto jest przez nas czytana i dotyka właśnie zbiorów pism dość rzadkich w Piśmie Świętym, literatury, która przez Żydów samych nie jest uznawana za literaturę kanoniczną, nie należy do zbiorów Pism Świętych w tym narodzie. To ze względu przede wszystkim na to, że oryginału drugiej księgi machabejskiej, która też jest specyficzna, wiemy, że została napisana jako pewne streszczenie większego dzieła wcześniej istniejącego, którego do końca nie znamy. Napisane to streszczenie jest w języku greckim w tych najstarszych rękopisach, które się zachowały, a więc jest to język, który nie pozwala Żydom dopuścić takiego pisma do kanonu pism natchnionych. Dla nas jednak ta księga ma wielkie znaczenie i czytamy ją chętnie, zwłaszcza w liturgii pogrzebowej, właśnie dlatego, że te dzisiejsze wypowiedzi, jak słyszymy, czterech synów, było umęczonych siedmiu, ale czytanie jest nieco skrócone. Świadectwo czterech jest dziś dane nam do rozważania i ono w zasadzie zawiera wiele wspaniałych prawd naszej wiary, które co niedzielę powtarzamy i wypowiadamy. Warto by się właśnie dziś w kontekście wypowiedzi tych czterech synów zastanowić, czy świadomie, bo też nie tylko prawda o zmartwychwstaniu dziś wybrzmiewa w słowach tych męczenników, którzy zostają stawieni przed sądem króla, o którym się wspomina w Piśmie Świętym jako Antiocha IV, człowieka, który stanął na czele wielkiego państwa Seleucydów, państwa schelenizowanego i próbował tę kulturę zaszczepić, a nawet siłą czy przemocą wtłoczyć właśnie w serca Żydów. I wielu mu się opierało, stąd właśnie to wspaniałe świadectwo. Ci ludzie mówią nie tylko o zmartwychwstaniu wobec króla, który tych prawd nie uznaje, ale także o stworzeniu z niczego, o tym, że człowiek jest stworzeniem, które staje właściwie codziennie przed majestatem Boga w jego obliczu i od niego otrzymuje tchnienie życia. I to tylko Bóg może to tchnienie życia właściwie człowiekowi odebrać. A ponieważ Bóg jest wierny też swoim obietnicom, więc temu, który ufa i wierzy, tego życia nigdy nie odbierze. Nawet jeśli ono w ziemskiej postaci, w tej powłoce, która jest taka bardzo ulotna, o której często powtarzają nam różne inne utwory, weźmy tylko choćby psalm 130, psalm 90, on jest czymś ulotnym, przejściowym, ale Bóg, ten, który stworzył nas od początku, zawsze tym życiem będzie nas obdarzał i ludziom wiernym, on go właściwie nigdy nie odbiera, my je tylko otrzymujemy w innej postaci, kiedy już stajemy przed Bożym majestatem, oglądamy Boże oblicze, tak ufają dzisiaj ci męczennicy. Wspaniałe czytanie, które zachęca do głębokiej refleksji. W naszym tłumaczeniu jest użyty właśnie ten rzeczownik wskrzeszenie, ale dokładnie tłumacząc na pewno można powiedzieć o zmartwychwstaniu. I przede wszystkim zauważmy na podsumowanie tego czytania, że te prawdy zaczynają rodzić się, stabilizować w tej kulturze. To są dwa wieki przed Chrystusem w obliczu męczeństwa, w momentach trudnych, w momentach, kiedy ludzie zadawali sobie pytanie, czy to jest sens umierać za jakieś wartości. Dzisiaj też przed tym dylematem stajemy. To nie chodzi o to i często w naszym życiu nie ma takiej konieczności, by od razu przelewać krew, ale właśnie przyznawać się przed różnymi trybunałami tego świata w prawdy, które i ja przyjmuję jako niezbędne, nienaruszalne i jedyne. To jest prawda o tym, że życie pochodzi od Boga, że jest nietykalne, nienaruszalne od narodzenia aż do śmierci. A tym, którzy dają dobre świadectwo, Bóg obiecał wieczną nagrodę. Myślę, że w obliczu tego czytania i w tę niedzielę najbliższą, kiedy będziemy się z nim konfrontować, warto sobie też zadać to pytanie, czy ja jestem właśnie zdolny, odważny, by w takim nieraz nawet i wąskim gronie moich najbliższych, w moim środowisku stawać wiernie, codziennie, w taki prosty i bardzo właśnie taki stanowczy sposób za prawdami, które nigdy nie przemijają. Zobaczmy aktualne dwa wieki przed Chrystusem i w czasach Chrystusa, bo za te prawdy Jezus odda życie i dzisiaj także nie brakuje okazji, by je wyznawać.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan Jezus, Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
Drugie czytanie, które towarzyszy nam w tej liturgii 32 niedzieli zwykłej, pochodzi z bardzo króciutkiego i jednego z najstarszych pism świętego Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan. Właśnie oba te listy uważane są za dosyć stare pisma w tym całym kodeksie, zbiorze Pawłowym. Jedne z pierwszych, jakie napisał zatem, a więc jeszcze trochę może nie w prawną ręką, ale już widać, co dla Pawła w tych pismach jest najważniejsze. I żeby zauważyć może sens taki głębszy tego dzisiejszego czytania, które przed chwilą usłyszeliśmy, warto dodać do niego jeszcze jeden wiersz na sam początek. Autor zaczyna od 16 wiersza w drugim rozdziale, warto sobie przeczytać jeszcze i 15 wiersz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Paweł zaczyna więc, to akurat słyszymy też od pewnego ostrzeżenia, pouczenia, ale ono nie zostaje zawieszone, ono też jest w czymś wsparte. I zauważmy, wspiera Paweł całe to swoje właśnie pouczenie, tą zachętę, wzmocnienie modlitwą. Dzisiaj w tym czytaniu z listu do Tesaloniczan przeważa modlitwa. Jest to prośba właśnie o modlitwę w bardzo konkretnej intencji. Taka podwójna prośba o modlitwę za apostoła najpierw słyszymy i za wszystkich, którzy będą głosić Słowo Boże kiedykolwiek, czyli za misjonarzy. To jest bardzo ważna rzecz. Ciągle prosimy w Kościele, też jako kapłani, ale też myślę, że nawzajem siebie, bo często też jest poddawany ten urząd krytyki, urząd apostoła, krytyce czy urząd misjonarza. A właśnie dziś zobaczmy Paweł, który jest bardzo konkretny w swoich listach, w swoim przesłaniu. Mówi, co jest też ważne dla gminy, jeśli chce nawet też czasem i wytknąć coś tym, którzy głoszą słowo, to też niech się zapyta, czy modli się za nich, czy też towarzyszy im w modlitwie, bo o to prosi apostoł. Wie, że bez modlitwy, bez wstawiennictwa nie może być dobrego posługiwania. Druga prośba jest jeszcze bardzo piękna, ona właściwie brzmi w ten sposób: módlcie się, abyśmy byli wybawieni, uratowani. Właściwie właśnie przez to, że głosimy słowo, że jesteśmy wierni też, Paweł najpierw chce być wierny tej tradycji, o którą prosi, by zachować. Tylko wtedy to Słowo Boże może być mocne, przemawiające. I teraz chcemy też może zapytać, co właściwie ma przynieść ta modlitwa też poza właśnie tym umocnieniem, wsparciem dla misjonarzy. On mówi po to, żeby właśnie Kościół czy Słowo Boże i sam Pan był uwielbiony, a uwielbiony będzie przez to, że będzie głoszona Ewangelia nieustannie, nieprzerwanie, z mocą. I zobaczmy, choć to w zasadzie nie widać bezpośrednio, to ona, to dzisiejsze czytanie, ta perykopa, którą tutaj rozważamy z listu do Tesaloniczan, pokazuje, że ona łączy się pięknie też i z tym pierwszym czytaniem. No, trwanie w tradycji, trwanie też i na modlitwie umocnionym pozwala mi przezwyciężać największe trudności. I właśnie w świetle tego słowa, które głosi apostoł, głoszą misjonarze, głosi Kościół, ja jestem zdolny podejmować wielkie czyny i wielkie dzieła, bo czuję, że w tym słowie jest zawarty żywy Bóg, uwielbiony Bóg, moim właśnie najpierw słuchaniem, przyjęciem słowa, a potem jego wypełnieniem. Na sam koniec widzimy, że to wszystko, co Paweł zanosi, jest jakby złożone w Boże ręce. To tylko Bóg może tego dopełnić. czyli mówi na końcu, niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Tym, który jest adresatem naszych modlitw i który może przyjąć właśnie i wydobyć z nich dobry owoc, to jest Chrystus Pan. I zapominajmy zatem, że to właśnie dla Niego idziemy, do Niego idziemy, słuchać Jego słowa, z Nim prowadzić dialog. I kiedy jest nam trudno, kiedy nie rozumiemy nieraz prawd wiary, to tylko w świetle Jego autorytetu, Jego słowa, Jego pouczenia jest możliwe ich pełne zrozumienie. Więc nie unikajmy tych spotkań i po raz kolejny Chrystus za dwa dni czeka na nas, żeby tym samym słowem, które dziś słyszymy, znowu do nas się odezwać i może coś jeszcze bardziej w naszym życiu rozjaśnić i umocnić.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana wzywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Najmniejsza dzisiejsza Ewangelia, na pierwszy rzut oka, tak powiedzmy, co sobie kolokwialnie, ale przy tym pierwszym może wysłuchaniu nie jest zbyt jasna, brzmi obco, proponuje nam jakieś bardzo dziwne, trudne do zrozumienia i właściwie nieistniejące w naszej kulturze, w naszej wierze zwyczaje i które chcemy sobie też właśnie przybliżyć, by uchwycić właściwy sens wypowiedzi i tych oponentów dzisiaj Pana Jezusa, którymi są saduceusze, jak słyszymy, i samego Chrystusa. Ale jest w tej Ewangelii pewne słowo, które myślę, że od razu jest jasne i wyraźne i rozwiewa wszystkie wątpliwości, które często mamy, przychodząc do Chrystusa, czasem zadając sobie to pytanie, czy warto wierzyć, jaka jest ta wiara, dokąd mnie prowadzi. Otóż Chrystus dzisiaj bardzo krótko mówi i wyraźnie. Ci, którzy są uznani za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Bo mamy słowo samego Zbawiciela, Chrystusa, największego takiego uniwersalnego autorytetu, który jako Bóg jest czystą prawdą. Jeżeli zatem dobitnie mówi, że jest przyszły świat, jest zmartwychwstanie dla tych, którzy zostaną tej łaski, że tak powiem, uznani, godnymi, no to nie może być wątpliwości w wierze w zasadzie. Można pytać się, czy ja jestem uznany za tego właśnie godnego owej wielkiej łaski zmartwychwstania. Każdy, kto jest ochrzczony, powołany, zaproszony. I na to dzisiejsze nasze spotkanie ze Słowem Bożym i zostały mu te prawdy odkryte w jakiś sposób. I ciągle ma je szansę odkrywać i zaproszony jest do stołu eucharystycznego i dziś, i jutro, i w najbliższą niedzielę. Jest tym powołanym, więc przed nim jest wielka nadzieja. To jest wielkie słowo pocieszenia. A teraz może najpierw też kilka słów takiego rozjaśnienia tego dzisiejszego właśnie dylematu, tego problemu ewangelicznego. Stają przed Jezusem saduceusze, czyli bardzo specyficzne, dość wąskie, polityczne stronnictwo, polityczno-religijne możemy uznać, które uważało się za pochodzące od wielkiego starożytnego, można powiedzieć starotestamentalnego kapłana Sadoka, z którym związano jedyny prawdziwy kapłański kult w świątyni. Wiemy, że to był kapłan za czasów Dawida, potem Salomona i uważali się właśnie za spadkobierców tej wielkiej tradycji, a więc byli uważani za kompetentnych w sprawach kultu świątynnego, mieli prawo wyłączne zresztą wyboru najwyższego kapłana. Natomiast już problem mieli w Sanhedrynie, w tej radzie, która ustalała też prawa obyczajowe, codzienne, społeczne, ponieważ tam częściowo ten Sanhedryn zapełniali uczeni w piśmie i faryzeusze i jak widzimy ciągle jest ta polemika. Krótko mówiąc, saduceusze to byli ludzie, którzy sprowadzali całe powodzenie człowieka do tego, co teraz tu na ziemi. A więc dzisiaj przedstawiają ten przykład o kobiecie, która nie ma dzieci, stawiają ją na przegranej pozycji, bo największym dobrem jest właśnie to, że mam komu zostawić to, co zdobyłem, to, co zarobiłem, to, co zbudowałem i ten ktoś będzie rozsławiał moje imię, ale tu na ziemi, bo nic dalej praktycznie nie ma. Oni nie przyjmowali ani prawdy o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, o przyszłym świecie i dlatego też o te sprawy dzisiaj pytają Jezusa. Może powiedzmy jeszcze na kanwie bardzo trudnego prawa, którego my nie mamy i nie znamy, na kanwie prawa lewiratu. Czyli prawa, które nakazywało najbliższemu krewnemu, a więc bratu czy kuzynowi, wziąć po zmarłym kuzynie czy bracie żonę, aby mu wzbudzić potomstwo. Bardzo ważna prawda dla Żydów, ponieważ oni uważają, że właśnie życie, potomstwo to też największe błogosławieństwo Boże. Widzimy, jak tu też się często rozmijamy na kanwie tego prawa z tym wszystkim, co nam Pismo Święte podpowiada. Starotestamentalny człowiek to ten, który dąży do poczęcia życia, do tego, żeby życie zachować. Oczywiście trzeba je też dobrze rozumieć. I za chwilę też, myślę, rozważymy dalej, dlaczego tak bardzo mocno rozmijają się saduceusze z Chrystusem Panem. Saduceuszy w Starym Testamencie, w ogóle w tej kulturze starożytnej, nazywano często oportunistami w polityce i słowem takim dość popularnym dzisiaj także liberałami w religii. I teraz popatrzmy właśnie może troszkę, bo to nam rozjaśni ten wywód Pana Jezusa i ich zarzuty stawiane naszemu mistrzowi. Jakie są ich poglądy? Dlaczego taki rozdźwięk właśnie między nauką Chrystusa Pana a nimi samymi? Otóż dla nich podstawą nauczania był pięcioksiąg, Tora. Właściwie tylko te pięć najważniejszych pierwszych ksiąg. Zatem można powiedzieć religijnie, wspaniała podbudowa. Są ludźmi wierzącymi, bo przecież z pięcioksięgu i my korzystamy, czerpiemy. I tam jest zawarte najważniejsze chyba prawo człowieka, które towarzyszy nam każdego dnia. Tak powinno zresztą być. Nasza tożsamość religijna, nasza tożsamość chrześcijańska, dekalog, tam właśnie się znajduje. I to prawo przecież powtarza, i zresztą pięcioksiąg cały do tych praw nawiązuje, że Bóg to jest stwórca, że Bóg jest Panem, jest sędzią, jest sprawiedliwy, bo te wszystkie prawdy można w Torze wyczytać. Natomiast nie można wyczytać prawdy o zmartwychwstaniu. Tak właśnie dzisiaj Sadoceusze interpretują pięcioksiąg i dlatego Panu Jezusowi stawiają właśnie ten zarzut. Jak możesz mówić o zmartwychwstaniu ciał? Jak możesz mówić o przyszłym życiu, skoro pięcioksiąg, właśnie księga naszego największego mistrza Mojżesza, o tym nie mówi żadna? I tu Chrystus stawia ich w bardzo trudnej sytuacji, właściwie zarzucając im jedną najważniejszą rzecz, która też i do nas się niestety czasem odnosi. Pan Jezus dzisiaj, powołując się na autorytet, jak widzimy, i patriarchów, przede wszystkim i Mojżesza, mówi, że oni tak naprawdę, chociaż przyjmują autorytet Tory, bawią się jako, mówiąc, że są ludźmi wierzącymi, ponieważ jeżeli odrzucają obietnicę zmartwychwstania ciał, no to właśnie ta wiara nie jest do końca wiarą, a pewną taką zabawą, doktryną, a nie dotyka tego, co najważniejsze. A jak należy to zinterpretować dokładniej? Otóż dzisiaj Chrystus przywołuje dowód krzaka gorejącego i tam Bóg objawia się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli poprzedników Mojżesza. Czyli Bóg, który obdarzył kiedyś tych ludzi życiem na świecie, nie jest tym Bogiem, który na chwilę w zasadzie umieszcza człowieka w jakimś, nazwijmy to, opakowaniu, w jakimś cielesnej powłoce na krótki czas, by za chwilę przestał istnieć, przestał być tym przyjacielem, partnerem Boga. Jeżeli Bóg decyduje się i potwierdza to słowami też wyjętymi z Pięcioksięgu, że czynię człowieka na mój obraz i moje podobieństwo, no to pozostaje ta moc w nas na wieki. Bóg nie może tu jakby sobie zaprzeczyć, a więc kiedy powołuje się na ten autorytet Chrystus, dzisiaj patriarchów, chcę powiedzieć również, oni nadal żyją, oni nadal są u Boga, nadal są świadkami wszystkich wydarzeń, byli świadkami tego powołania Mojżesza na pustyni i są świadkami mojego wywodu dzisiaj z wami. Jeżeli chcecie prawdziwie wierzyć, musicie też przyjąć tę prawdę, że Bóg, kiedy powołuje człowieka do życia, to tego życia właściwie już mu nigdy nie odbiera. Kończąc w jakiś sposób to nasze wprowadzenie i w kwestię dzisiejszej Ewangelii, w kwestię tego dysputu nad prawem lewiratu, które opisuje nam pięcioksiąg w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 25, sporu z Sadyceuszami, może chciejmy przyjąć do serca takie dwa najważniejsze pouczenia też dla nas płynące z tego dzisiejszego sporu Pana Jezusa z Sadyceuszami. Otóż Chrystus chce nam powiedzieć, byśmy podpowiedzieć, żebyśmy Słowa Bożego, które też w obfitości dzisiaj do nas płynie, nie przyjmowali jako słowa takiego wybiórczego, słowa, które w pewnych kontekstach nam pasuje i wybierali jako pewne świecące kamyczki z jakiejś większej tam sterty, tylko te, które ładnie błyszczą, które nam potwierdzają pewne prawdy naszych poglądów, naszego światopoglądu też, tak jak to było u Sadyceuszów, że wybrali sobie pewien fragment, a nie szukali głębi w innych także tekstach, porównaniach, ograniczyli to swoje przepowiadanie do kilku ksiąg i tam szukali odpowiedzi na wszystkie pytania, tak się nie uda. Ale przede wszystkim też Chrystus nam chce powiedzieć, żebyśmy też tego wszystkiego, co mówimy o świecie przyszłym, o prawdzie zmartwychwstania, nie próbowali przyrównywać do tego, co dzieje się tu i teraz na ziemi. Żebyśmy świata naszego doczesnego nie próbowali mierzyć kategoriami tego świata, który przyjdzie, Królestwa Bożego, które ma nadejść, w którym mamy mieć udział. Możemy nawet powiedzieć tutaj za klasykami, różnymi komentatorami, którzy sformułowali tę myśl następująco. Nie należy profanować właśnie świata Boga, Królestwa Bożego, Królestwa Wieczności i uznawać go tylko za ulepszoną, czy może uczyszczoną kontynuację tego, co jest ludzkim światem. Często my sobie może i wyobrażamy, że niebo to jest takie miejsce, w którym ja spełnię swoje nawet zachcianki, tak to nazwijmy, pragnienia, marzenia, też bym chciał mieć tam dom, może jakieś dobra, a tak naprawdę umyka nam ta najważniejsza prawda, że życie wieczne, ta radość życia wiecznego, bo życie wieczne już posiadamy tak naprawdę, Bóg nas stworzył w czasie, ale na wieki już istniejemy, ale radość życia wiecznego, niebo, to jest miejsce, gdzie ja przede wszystkim mam spotkać Boga, to On tam jest. Mam żyć razem z Nim, to jest największa nagroda i najważniejszy cel mojego całego wysiłku, który wkładam w życie wiary, a nie wyobrażanie sobie świata za pomocą pojęć tutaj doczesności, bo tak robili saduceusze, porównując to życie też do życia małżeńskiego, życia rodzinnego, właśnie tego błogosławieństwa, potomstwa. Chrystus krótko mówi, to nie tędy droga, ale szukaj w tym, co czynisz tutaj w wierze, w rozważaniu, już tu szukaj Boga, bo nagrodą właśnie za to poszukiwanie, wierne wyznawanie różnych trudnych prawd, przyznawanie się przed ludźmi do mnie jest to, że będziesz żył we mnie, że mnie spotkasz. To jest nagroda, której nie możemy sobie wyobrazić. My nie wiemy, jak ona będzie wyglądać. Ona przewyższa wszelkie ludzkie pragnienia. I o tym jakby Chrystus też właśnie tę najbliższą niedzielę chce nam wszystkim przypomnieć.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem, przypomnę Państwu, jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej. Zapraszamy również Państwa do włączenia się w naszą audycję. Przypomnę numer telefonów 56 655 2355 z Polski Północnej, 56 655 2356 z Polski Południowej. Dla tych, którzy komórkowo chcą się włączyć, a posiadają też sieć w naszej rodzinie, takie numery telefonów to 536 600 100 oraz 536 600 200, i dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica. Mówi Tomasz ze wschodu, świecki ojciec, odpowiedzialny za rodzinę. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę o zmartwychwstaniu. Dzisiaj mówimy wszystkie czytania. Ale pytanie jest, czy wszyscy zmartwychwstaną? No, na sądzie ostatecznym Pan Jezus mówi, że wszystkich przed siebie ustawi, wszystkie narody przed nim staną i będzie wszystkich sądził. I niektórzy zmartwychwstaną do posiadania Królestwa Bożego, czyli to ci, którzy pełnili wolę Boga, a inni zmartwychwstaną po to, by Pan Bóg na sądzie im powiedział: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego anioł. I teraz pytanie, my zmartwychwstaniemy i będziemy sądzeni, żeby być albo mieć życie wieczne przy Panu Bogu, albo życie wieczne w piekle z takimi samymi cwaniakami wrednymi, jak ten najbardziej doskonały, najbardziej inteligentny anioł zwany Lucyferem, który się zbuntował Panu Bogu, powiedział, że nie będzie służył. No i Pan Bóg będzie sądził za to, że ktoś nie chce służyć innym ludziom. Mówi przecież Pan Jezus, że ja przyszedłem jako sługa, przyszedłem po to, żeby służyć innym. I jeśli ktoś chce zmartwychwstać nie do piekła, ale do nieba, to powinien służyć innym ludziom. I teraz jest pytanie, czy ludzie wiedzą, jak to, co to znaczy służyć innym. Czyli Pan Jezus mówi na sądzie, że kto służył innym, kto trafia do piekła, ten, który nic nie uczynił dla drugiego, a ten zmartwychwstanie do nieba, który No, oni się pytają, kiedy myśmy pomogli tobie. No, Pan Jezus mówi, że jeśli byłem głodny, to mnie nakarmiliście. I teraz jest pytanie, czy my wiemy, czy nasze życie, czy to, co robimy i działamy, służy innym ludziom w taki sposób, że odbieramy im pożywienie i możliwość do życia, czy dajemy im możliwość tego życia. No i w pierwszym czytaniu właśnie było o tym, jak przychodzi taki gościu z taką manią władzy, wielkości, mówi, ja tu będę rządził, decydował, jak ktoś nie zrobi tak, jak ja chcę, to zginiesz, umrzesz, zabiję cię, bo mam taką wolę. Czyli taki totalitaryzm się rodzi i wtedy no zaczyna być groźnie, bo jakaś grupka ludzi, czy tam jakiś obłąkany ktoś mówi, ja tu będę rządził. A Jan Paweł II mówi, że na dzisiaj totalitaryzm wygląda w ten sposób, że w encyklice Veritatis Splendor w punkcie 99 Jan Paweł II pisze tak. Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy, jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo, której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość. To nie istnieje też żadna pewna zasada gwarantująca sprawiedliwe stosunki między ludźmi. Istotnie ich klasowe, grupowe i narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają się jedni drugim. Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. Tak więc nowoczesny totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, będącej widzialnym obrazem Boga niewidzialnego, i właśnie dlatego z samej swej natury podmiotem praw, których nikt nie może naruszać, ani jednostka, czy grupa, ani też klasa, naród lub państwo. Nie może tego czynić nawet większość danego społeczeństwa, zwracając się przeciw mniejszości, spychając ją na margines, uciskając, wyzyskując, czy usiłując unicestwić. Dlatego nierozerwalny związek klasy prawdy z wolnością, która wyraża istotną więź między mądrością a wolą Bożą, ma niezwykle doniosłe znaczenie dla ludzi, dla życia ludzi na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej i społeczno-politycznej, jak to wynika z nauki społecznej Kościoła, która należy do dziedziny teologii, zwłaszcza teologii moralnej, oraz z jej prezentacji przykazań, które rządzą życiem społecznym, gospodarczym, politycznym i nie tylko w kategoriach ogólnych postaw, ale także w odniesieniu do określonych sposobów postępowania.
Panie Tomaszu,
naprawdę
bardzo dobrze się czyta panu, który ma ten tekst, a niekoniecznie dobrze musi się nam słuchać i przyjmować, bo to jest słowo czytane w tym momencie.
Kończę swoją wypowiedź. I teraz ja to zrozumiem papieża w ten sposób, bo w Labore Exercens jest wytłumaczone, co to znaczy właśnie służyć innym ludziom i dopuścić każdego człowieka do używania dóbr tego świata. Chodzi o to, żeby nie tylko grupka ludzi rządziła, bo oni później zmartwychwstaną i będą w piekle, bo nie dawali szans innym ludziom żyć, tak jak to rewolucja francuska była, później była wiosna ludów, pierwsza, druga wojna
ale
światowa.
Konkludujmy, tak? Ale...
I teraz jest takie prawo w nauce Kościoła, jak prawo powszechnego używania dóbr, uniwersalnego przeznaczenia z dóbr. To znaczy, że każdy człowiek ma prawo do korzystania z tego, że tu żyje na ziemi, nieważne czy on jest wierzący czy niewierzący, bo jak się dziecko rodzi w rodzinie niewierzących, to jaka jest jego wina, że on na przykład nie będzie miał jakichś praw do życia albo w rodzinie bezrobotnych.
Rozumiem, panie Tomaszu, bo to już rodzi. Wiele jest tematów, wątków. O, pan się rozłączył, nie, szkoda. Dziękujemy panu za ten telefon, za te zauważenia, za te wszystkie takie wątki, ale jednak jest dużo,
tak, księże doktorze. Bardzo dużo i ja myślę, że tutaj bardzo ładnie wiele rzeczy wypłynęło, ale taką konkluzję my zróbmy i niekoniecznie, oczywiście ta dzisiejsza Ewangelia z czytania nam się tutaj pięknie komponują, z tym wszystkim oczywiście też, ale ja jeszcze wrócę tutaj do czytania Ewangelii, która była chyba przed tygodniem czy dwoma, kiedy Łazarz leżał u progu domu bogacza, bo to tutaj nasz słuchacz zahaczał i ten bogacz niczego nie widział, nie służył, deptał wręcz tego Łazarza, a zobaczył w nim brata i w ogóle swoich braci dopiero właśnie w piekle, więc my mamy się też modlić i swoim świadectwem dawać przykład, że dostrzegamy braci już tutaj, oczywiście to się wszystko zdarza, w to się wpisuje, to zgadza, także kapłaństwo się w to wpisuje, w ducha służby, bo takim był nasz Mesjasz i do końca służy, zauważmy do dzisiaj, przez to, że właśnie umęczą został on za nas na krzyżu, a siebie daje ciągle jako ofiarę dla nas w Eucharystii i tym nam służy do końca i będzie służył po koniec ziemskich dni nam tutaj, póki świat będzie istniał i tego się uczmy po prostu.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Także tak jeden wątek, którego właśnie nie praktykowałem, a teraz widzę w tym liście Pawłowym, mianowicie to, że modlić się za ewangelizację, ale ten, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. No więc to myślę, że tak będę starał się właśnie w modlitwie ten wątek poruszać, bo na razie go zaniedbałem, a oczywiście indywidualnie od tych ludzi złych i rodzinnie, ale i społecznie. Ale właśnie, żeby rządzili nami tacy, którzy właśnie nie będą przewrotni i źli, tylko właśnie, żebyśmy mieli tacy, którzy będą prawi. To tylko tyle. Dzięki, z Bogiem, z Marią.
Bóg zapłać.
Dziękujemy. Ja myślę, że też ciągle trzeba tu patrzeć i na tę modlitwę jako modlitwę od kogoś, powiedzmy oczywiście od wpływów niewłaściwych ludzi, praw, zasad, poglądów, bo one szkodzą, ale też i za tych ludzi, bo do końca też jest naszym obowiązkiem właśnie to, co było w telefonie poprzednim, wsparcie różnych ludzi i także w tych, którzy nie są specjalnie nam przychylni i właśnie może czasem ich poglądy, zachowanie są przeciwko nam, ich też trzeba jakby włączyć w modlitwę i za nich też się czasem pomodlić, za nieprzyjaciół krzyża, kościoła, co też tutaj na łamach, czy na antenie radia, telewizji Trwam, często ma miejsce i jest też naszym obowiązkiem, bo to też sam Zbawiciel powiedziano kiedyś, tak jak dzisiaj mamy Saduceuszów, którzy się powołują na prawo Starego Testamentu, że jest tak i tak, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. 5 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, tego też Paweł, święty apostoł narodów, nie wyklucza w swoich listach, a więc bardzo dobrze odmódlmy się, żebyśmy nie podpadli pod wpływy jakichś złych prądów, poglądów, doktryn, ale też i módlmy się za tych ludzi, którzy to głoszą, żeby gdzieś doznali właśnie tego oświecenia Bożego, tej łaski i dobra dzięki nam, aby też zmienili swoje postępowanie. Ciągle nam na tym też powinno zależeć.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Genowefa z Polski Południowej. Ja chciałam do tego zmartwychwstania wrócić, bo to i w pierwszym, i praktycznie, i w Ewangelii to się przewija. I dla mnie, załóżmy, takie zmartwychwstanie też tak jakoś bardzo... z poezji Norwida, ostatnio właśnie nawet ten dodatek był o Norwidzie w naszym gościu i tam właśnie jest, takie są słowa Norwida. Piękno jest po to, by zachwycało, do pracy praca, by się zmartwychwstało. I te słowa to z kolei mi się kojarzą z przemienieniem na górze Tabor, gdzie jest właśnie i to piękno, zobaczyli apostołowie, a jednocześnie musieli jak gdyby zejść i wrócić do tej pracy. Zwykle my tak przechodzimy, nie mamy takiego umiaru jak gdyby, bo albo się zatracamy w pracy, albo z kolei byśmy chcieli tylko wzniosłe rzeczy widzieć i patrzeć tylko na piękno. I wydaje mi się, że właśnie żeby zmartwychwstać, trzeba pogodzić jak gdyby te dwie rzeczywistości. Zobaczyć piękno Chrystusa przemienionego i już zmartwychwstałego i jednocześnie pracą, no nie tylko tą fizyczną, ale i duchową. Przede wszystkim właśnie uczyć się tego zmartwychwstania, czyli siebie przewartościowywać. I mnie się wydaje, że właśnie chyba to jest też takie ważne, żeby zrozumieć też to zmartwychwstanie. Pomógł mi w tym Norwid. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy to.
My również dziękuję. Ale to chyba było o tym Norwidzie w naszym dzienniku jako dodatek.
Tak, a po drugie Norwid w wielu wypadkach, on pięknie to wiele swoich utworów właśnie poświęca tej refleksji nad losem człowieka, ale także nad właśnie kwestią zmartwychwstania. U niego to jest bardzo jasne. On o tym dobrze mówi i też pokazuje, jaka jest ułomność, ulotność ludzkiego, czy kruchość ludzkiego życia. Jak jest bardzo właśnie takim zwodniczym zaufać temu, co trwa tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I w jakąś rozpacz człowieka często wpędza, jeśli nie ma tej głębszej treści, jaką jest właśnie kwestia zmartwychwstania. A to, co tutaj nasza słuchaczka pięknie mówi, to Pan Jezus oczywiście właściwie na każdy dzień, w każdym czasie potwierdza. Zobaczmy, że Chrystusowe zmartwychwstanie, czy droga, która wiedzie do zmartwychwstania, ona wiedzie przez pracę, przez wysiłek. Ja bym inaczej jeszcze powiedział, przez spotkanie dokładnie, ponieważ my czytamy chociażby teraz w tym cyklu, kończymy powoli w tym roku Ewangelię Świętego Łukasza, to jest tak można powiedzieć Ewangelia drogi, Ewangelia spotkań, Chrystus wychodzi z Nazaretu, taka jest kompozycja tej Ewangelii i w zasadzie w czasie całej swojej drogi do Jerozolimy, czyli do tajemnicy zmartwychwstania, męki oczywiście też przedtem i całego tego, tej Gehenny na Kalwarii, ale ostatecznie wszystko się, że tak powiem, dopełnia w zmartwychwstaniu, to najpierw jest kolosalna praca wykonana przez Zbawiciela, właśnie chodzi przez takie znaki jak przemienienie, ale też jest spotkania z wieloma ludźmi, z wieloma wydarzeniami, dramatami ludzkimi, w które Zbawiciel Chrystus wkłada swój wysiłek i to, co może dać najpiękniejszego, czyli też oczywiście uzdrowienia, cuda, ale i też słowo, które głosi z mocą i wysiłkiem też ogromnym. A więc to wszystko jest tak, że jakby naszym jakby planem na życie. Człowiek wyrusza gdzieś w swoją drogę i towarzyszą mu inni, towarzyszą mu spotkania, a wszystko ma się zwieńczyć w zmartwychwstaniu. A jak wykorzysta człowiek tę wędrówkę, im więcej będzie tych dobrych spotkań, tego ubogacania moim wysiłkiem, moim dobrym słowem, moim czynem, to tym piękniejsze będzie później spotkanie z Chrystusem Panem, tak jak to też nasz któryś z poprzednich słuchaczy też już powiedział. Tam jest ten moment sądu i no, rozliczenie z tej prostej, codziennej sprawiedliwości, bo sprawiedliwi wejdą do Królestwa Niebieskiego, tam jest powiedziane. No to zawsze nie trzeba czekać, że ja będę po prawej czy po lewej stronie, tylko że ja już w zasadzie powinienem być wśród tych, którzy z Chrystusem przychodzą na ten sąd. No to nikt nie powie, że czy gwarantuje dzisiaj, że my jesteśmy przeznaczeni na ten ostatni dzień, ale mamy tak już żyć, żeby kończąc życie na tym świecie, być pewnym, że ja stanę właściwie za plecami mojego Zbawiciela, będę mu towarzyszył w tych najważniejszych rozstrzygnięciach, kiedy przyjdę z tym jedynym, najważniejszym sędzią. Bardzo proszę. Halo?
Halo, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I ja tylko chciałem zapytać gościa dzisiejszego...
A jak ma pan na imię, możemy wcześniej wiedzieć?
Janusz.
Tak, bardzo proszę.
Janusz Zestalowiego. Chciałem zapytać tylko, bo nie, często słucham takich katechez i nie mogę nadążyć za językiem, który słyszę na takich, od takich gości literackich. Takich. Nie ogarniam, no jeżeli ja tego... Nie mogę zrozumieć, to nie wiem, ile procent to rozumie. Załóżmy, że Chrystus Pan. To są jeszcze tacy, którzy uważają, że Chrystus jest Pani. I to jedno, a bo często też nie mogę zrozumieć, jak ksiądz mówi Pan z Wami. To nie wiem, czy ten, co obok mnie siedzi, czy zamiast powiedzieć Ojciec Święty z Wami. Mhm. I to są takie. Tak samo nie mogę zrozumieć, jak dzisiaj słyszałem od gościa zaproszonego, że odwrócicie swoje serce. To jak ja mogę... Nie wiem, wyjąć sobie, czy jakoś to jest dla mnie takie, no, takie nienaturalne, takie to wszystko jest takie, ten język do mnie nie dociera. Nie umiem tego zrozumieć. Tyle lat lubię tą stację, przysłuchuję się, ale takie właśnie uniwersyteckie stwierdzenie, jak tutaj gość.
Panie Januszu, zaraz spróbujemy temu wszystkiemu zaradzić.
Ja tylko miałbym taką prośbę, czy nie ma takich kapłanów, takich gości, którzy...
Panie Januszu, zaraz spróbujemy na to wszystko odpowiedzieć. Ja przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz doktor Tomasz Tułodziecki. No właśnie te stwierdzenia, bo to nieraz dla nas księży oczywiście to jest powszechne. Mhm. Dla ludzi, którzy bardzo są blisko gdzieś kościoła, sformułowanie Pan, wiadomo o co chodzi. A nieraz okazuje się, że jednak jeszcze nie do końca, nie wszyscy wiedzą, o co chodzi właśnie z Pan Jezus.
No tak, no Pan Jezus, czy Chrystus Pan, no nie myśmy to pojęcie wymyślili, To jest po pierwsze. Po drugie, taki tytuł ma Chrystus właśnie i takim go od początku apostołowie go tytułują, prawda? Panie, odejdź, odejdź ode mnie, jestem człowiek grzeszny. Nie mówi święty Piotr do niego, pani, odejdź, czy ten pan obok, bo no, ja jestem człowiekiem, który stara się mówić dosyć prosto. Jestem dosyć impulsywny. Konwencje radia czy konwencje audycji zmuszają do używania pewnych sformułowań. Myślę, że jakbym sobie to z panem Januszem porozmawiał tak tête à tête, rozmawiać twarzą w twarz z nim, to byśmy rozmawiali bardzo prosto, bo ja też nie lubię obwijania w bawełnę jakąś tam. Natomiast posługujemy się pewnymi też pojęciami, rozważamy konkretne teksty. Ja nie mogę też od pewnych konwencji odejść. No nie będę Jezusa Chrystusa nazywał nie wiadomo kim. Tutaj wymyślał na poczekaniu jakichś tytułów, bo tytuł Kyrios jest tytułem od początku istniejącym w Ewangelii, przypisanym Jezusowi Chrystusowi właśnie, żeby go wyróżnić. No to nie jest jakiś pan, czy tamten pan, czy drugi, czy piąty, czy obok stojący, tylko tak apostołowie się do niego zwracają. Przychodzą ludzie udręczeni różnymi problemami, tak jak pan Janusz ma, i też do niego mówią panie, właśnie żeby go wyróżnić, bo tych panów było wiele, a to jest ten jedyny najważniejszy. No i dlatego my akurat do niego się zwracamy. I też po to jest to w mszy świętej na przykład pan z wami. I to jest pewne wezwanie, które się powtarza też trzy razy, bo i przed prefacją, i na zakończenie jeszcze, żeby człowiek zrozumiał, czy był u pana, czy był u swojego stwórcy, u swojego, nie wiem, właśnie Boga, u swojego przewodnika życiowego, czy był u jakiegoś tam pana. No to możemy różnie to rozważać. No. Myślę, że jak się człowiek no, chce doszukać dziury w całym, no to będzie jakieś takie różne pytania zadawał, ale no ja nie sądzę, żebym tutaj też się musiał jakoś usprawiedliwiać z tego, co do tej pory mówiłem i nad czym się tutaj zastanawiałem ze wszystkim. No,
no i wydaje mi się, że też jest droga w drugą stronę, że powinniśmy chcieć jakoś poznawać no właśnie, i ten język, bo na przykład większość z nas...
My możemy wszystko uprościć i mieć tak. Też taki obraz Boga, że wszystko można, Pan Bóg za Pan brat z nami, taki miły tam przyjaciel, tylko jak się ktoś podpisuje, że to jest mój Pan, to też ja tego pana słucham i uważam go za pewien autorytet. Natomiast jak mam kumpla dobrego, no to ja sobie kumpla posłucham, piwo z nim wypiję, fajkę zapalę, tylko że specjalnie nie będę zwracał uwagi za chwilę, co on mi powie, bo to jest tylko mój kumpel. A jak ja mam pana, no to ja rozumiem, że ten pan czasami może upomnieć, czasami może skarcić i czasami może swoim autorytetem coś wskazać. To tyle może w kwestii pan. A tam te inne rzeczy, nie wiem, może się jakimś tutaj zwrotem posłużyłem, który akurat na temat serca, nie wiem, to też głęboki temat. Trzeba by go pewnie rozwinąć, jeszcze raz wrócić do tego, co powiedziałem, bo ja nawet niedokładnie usłyszałem, o jaki tam zwrot chodziło.
No, ale dziękuję.
Przepraszam za impulsywność moją, ale ja nie jestem człowiekiem, który tam się bawi w jakieś akademickie wywody i zawsze taki byłem i w publikacjach, i na wykładach. Może poświadczyć to wielu ludzi. Ale czasami też już powiem, że tutaj też na łamach tego radia, że takiego gadania i mielenia i w ogóle takiego wracania, zawracania kijem Wisły mam dosyć powoli czasami. Też takiego dywagowania nad niczym. No właśnie. Też uważam, że powinno to być konkretniejsze i staram się to przekazywać, ale jak do kogoś nie trafia, no może jeszcze bardziej dosadnym językiem trzeba kiedyś przemówić, nie wiem.
Może tak, może właśnie z drugiej strony ktoś też powinien jakoś sam dokształcać w jakim znaczeniu. No większość z nas posługuje się takim językiem, no że jakiś komputer ma cztery rdzenie procesora. No i co to znaczy? No to posługujemy to, no się tym na co dzień, widzimy to wszędzie.
W każdej też dziedzinie, nie wiem, wiedzy, nauki. Tak. My dotykamy dzisiaj bardzo delikatnej tutaj kwestii i dotykamy Pisma Świętego, które ma swój język hermetyczny, bardzo ścisły, pojęciowy.
Tak, wszystko,
tak
każda dziedzina.
Tak, każda dziedzina. Tak. My staramy się to uprościć, ale też od pewnych pojęć nie odejdziemy, bo spłaszczymy wszystko. No to w zasadzie możemy wtedy w ogóle zawiesić, nie wiem, sens, doszukiwać się w ogóle sensu prowadzenia takich audycji. Chcemy coś przybliżyć, staramy się na wszystkie strony. Jesteśmy ludźmi, robimy to czasami nieudolnie, więc się staramy poprawiać, ale też myślę, że trzeba właśnie, jak mówimy, troszeczkę może dobrej woli z drugiej strony.
Tego życzymy sobie i innym. I już za chwilkę następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Artur z Rudzianego.
Szczęść Boże.
Rada audycji.
Jesteśmy na antenie, tak?
Bo tak uderzyło mnie te pytania radiosłuchacza na temat Pana i tak dalej. Ja takich panów wielu obserwowałem, którzy jak szli do dyrektora po urlop, to nie wiedzieli, czy czapkę mają zjeść, czy jak, a przy kościele to już czapki nie zdjęli. No o co chodzi? Jeżeli ktoś uważa, że Chrystus nie jest dla niego panem, to niech idzie się modlić gdzie indziej po prostu.
Panie Arturze, może zostawmy już ten temat, tak, bo już jakoś sensu, wyjaśniliśmy, tak?
Tutaj, tak no.
Ale to co jakiś czas takie pytania ludzie zadają, żeby prowokować po prostu. To nie są ci, co słuchają tej stacji z potrzeby serca, tylko to są...
Panie Arturze, żebyśmy nie powiedzieli za dużo
słów. Będziemy tego tak, już to... mówiliśmy na ten temat wiele razy i myślę, że jak pan pójdzie, my to rozumiemy i pan i my, i ja jutro będę odprawiał Eucharystię zaraz rano o 7 klerykom, to też im powiem pan z wami na początku mszy, bo to jest taki kanon i tak ustalili ojcowie kościoła, apostołowie tak się zwracali i my to rozumiemy. Kto jest od początku, rozpoczynamy spotkanie z naszym panem i my wiemy, do kogo się zwracamy, do kogo przyszliśmy, z kim chcemy się spotkać. Myślę, że to jest oczywiste, więc tutaj nie ma co szukać już tutaj, że tak powiem, uzasadnień, pewnych pojęć, bo my to rozumiemy. I też rozumiem prowokacje, różne sytuacje takie się zdarzają.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy Antoni z Pomorza. Chciałem tutaj podkreślić istotny aspekt. Wierność słowu. Wierność słowu w jakiś sposób uznania człowieka do wyjścia poza siebie, poza doczesność, czego nagrodą jest uznanie za godnym życia wiecznego. Natomiast niewierność słowu, czego przykładem są saduceusze, oni się ograniczyli przez to do doczesności, do tego, co no, jest tylko ziemskie, a nie boskie. Więc to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
No to myślę, prawda jest dosyć też oczywista, bo my wszystko, co w Kościele budujemy, na czym bazujemy, nasza liturgia też, nasze życie codzienne, nasze sakramenty bazują na Słowie. No, nic poza to Słowo nie wykracza. To, co podpowiada nam sam Bóg w swoim Słowie, zresztą on sam jest tym Słowem, więc to wszystko potem ma przełożenie na życie praktyczne, więc temu mamy być wierni po prostu, nie przekręcać tego, że coś ma wyglądać inaczej, skoro sam Bóg dał pewne konkretne wskazówki. Jak powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje i to ma być Eucharystia. Widzicie, tutaj znowu dotykamy tego problemu zaraz na przykład praktycznego. Jeżeli jesteśmy wierni Słowu, jest Słowo zapisane w czterech Ewangeliach podobnie, oczywiście w Ewangelii Świętego Jana tego nie ma, ale uzupełnia nam to potem list do Koryntian i ktoś mówi o ostatniej wieczerzy w ten, a nie inny sposób, na przykład to dlaczego za chwilę ja, a ostatnio to było chociażby w programie pierwszym w niedzielę rano, taka dywagacja, dlaczego na przykład nie ma kapłaństwa kobiet? No ale słowo o tym jest konkretne. No byli apostołowie i Jezus zaprosił tych, kogo chciał tam do tego stołu i tym to powiedział właśnie to słowo. I oni byli jemu wierni i tak je przekazali. A my dzisiaj odwrotnie i też kota ogonem odwracamy i dywagacje niekończące się i tu też by można pewnie cały program otworzyć i wieczór byśmy przegadali na ten temat. I oczywiście, że mamy być wierni słowu, to jest jasne. Od konfesjonału jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę. Człowiek przychodzi do konfesjonału, spowiada się i sam mówi i pragnę więcej nie grzeszyć i szczerze się chcę poprawić. To jest obietnica, którą daje się nie księdzu, tylko Bogu się daje. I teraz jest pytanie i na tym budujemy potem dalsze nasze życie, jak jesteśmy temu wierni, nie? Gdyby Pan był takim, na taką miarą mierzył jak my, to dawno powinniśmy już nie żyć. No ale on ciągle temu ufa, że człowiek temu słowu będzie raz kiedyś wreszcie wierny i przestanie przynajmniej w jednej czy w drugiej mierze przekraczać jego zasady. Więc oczywiście jest to podstawa w ogóle wszelkiego i dialogu, i rozmowy, i wierności. Więc oczywiście to słowo do nas dzisiaj już pewnie jakieś dotarło, więc weźmy je sobie mocno do serca i bądźmy mu wierni po prostu.
Bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jak ma pan...
Moje imię Paweł, dzwonię z Bielska-Białej. Jestem człowiekiem. Spotkałem się z Panem Bogiem. Ja z tego, co z audycji tu słucham, to no, to jest dar Boży. W ten sposób możemy Pana Boga w jakikolwiek sposób... Właściwie On nas dotyka, także trudno mi jest wyjaśnić to. Trzeba było bardzo długo wyjaśnić pewne rzeczy, pewne sprawy, ale jest Bóg. Bóg jest zawsze pierwszy, On jest pierwszy. On jest najważniejszy. A całe pismo, wszystko, co jest napisane, jest prawdą. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za stwierdzenie.
No tak, no tutaj powtarzamy tylko to, co też to pismo nam też w jakiś sposób bez przerwy powtarza, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. No jeżeli ktoś z wiarą to przyjmuje, podporządkowuje się temu, myśli nad tym, rozważa, no to do takiej prawdy dojdzie. No, według tego układa swoje życie potem. No, musi się. Trzeba gdzieś to, myślę, w swoim życiu rozstrzygnąć, czy ja temu Słowu ufam i wierzę w nie i biorę je na poważnie, czy to jest tylko takie Słowo jak każde inne z gazety, z jakiejś innej książki. To, co tu robimy, no to chyba jest właśnie po to, żeby pokazać, że to Słowo jest trochę inne. Stąd gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że jest natchnione, że do czegoś człowieka inspiruje, pobudza, zachęca. No i takie trzeba chyba traktować. No, a rzeczywiście wszystkie inne sprawy, jak to Słowo mnie w życiu gdzieś tam dotknęło, co spowodowało, no to pewnie tu trzeba by godzinami nad tym dyskutować, bo każdy ma zupełnie inne doświadczenia i inaczej tym Słowem żyje też. Ale dobrze, że w ogóle widzimy, że takie Słowo inne, z mocą uświęcające nas, pobudzające do pracy, zachęcające do kolejnego wysiłku, do tego, żeby właśnie pójść się z Bogiem spotkać, może wyspowiadać, nie wiem, spotkać w sakramentach, że takie Słowo jest i uznajemy i ciągle wiemy, gdzie ono przynajmniej się znajduje, gdzie je odnaleźć.
I to też ciekawie wybrzmiało, no, że ten pan powiedział, no i się tak przekonałem, że to Słowo jest prawdą, tak, że to objawienie jest prawdą, ale to tak czy jak to się mówi, tak czy siak, niektórzy właśnie dywagują, dyskutują, a może to nie tak, a może tak, mnie to Słowo nie przekonuje, mnie przekonuje teraz w tym momencie to, czy tamto, taki autorytet, ja nazwijmy myślę, że... to, ale to Słowo i tak, tak. Jest prawdą.
Ja myślę, ojcze Marcinie, że to jest coś, co jest bardzo podobne, ta nasza rzeczywistość do tej dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus miał dla wielu Słowo z mocą. Oni to wiedzieli i mówili o nim. Mówi inaczej niż wszyscy dotychczas. I przepowiada i dlatego my pójdziemy go posłuchać. Nie trzeba nam żadnych biletów, zaproszeń. Pójdziemy, bo tam na tej górze czy w tym miejscu będzie mówił. I słyszymy od naszych sąsiadów i to nas zachęca i wystarczy. Będą tacy sadyceusze, którzy będą ciągle szukali polemiki, sporu i nie prawdy w tym słowie, tylko powiedzmy za punktu zaczepienia do tego, aby kogoś poniżyć, żeby kogoś wyśmiać, żeby kogoś powiedzmy w jakiś sposób tam napiętnować. Przy czym ze słowem prawdy, mocnym słowem, takie jakie ma Chrystus, no... też lepiej nie ryzykować, bo generalnie człowiek prędzej czy później przegra, no bo mierzy się z samym Bogiem, więc i ta prawda zawsze pozostanie. Zresztą to Chrystus jasno powiedział kiedyś, to jest ten moment bardzo, też bardzo taki wymowny w jego życiu, kiedy stoi na sądzie przed Piłatem i powiedział, że ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. To jest główny cel mojego przyjścia do was. I skoro to Słowo do kogoś jako prawda przemawia, to niech tak pozostanie i karmmy się nalej, nawet jeśli jest czasem trudne, niezrozumiałe, czasem brzmi w naszych uszach troszeczkę nie przystając do dzisiejszych czasów. Kończąc ten dzisiejszy program, który poruszył na pewno wiele kwestii, chcielibyśmy może troszkę wrócić do tego, co było tym najważniejszym przesłaniem Pana Jezusa, czyli prawda o zmartwychwstaniu. Też pytanie kierowane do nas, czy ono jest, jak my przeżywamy tę prawdę, prawda, która ma być też fundamentem naszej wiary, bo tak o nią prosi też potem w przepowiadaniu święty Paweł, mówiąc, że bez tego wydarzenia zmartwychwstania, które ma nastąpić w naszym życiu, nie ma prawdziwej wiary. Pewnie jednej i drugiej rzeczywistości nie da się zmierzyć, bo nie wiadomo, ile człowieku jest wiary, czy to mierzyć kilogramami, czy litrami i na ile jest to przekonanie o zmartwychwstaniu w nas. Myślę, że może zakończmy całe to nasze dzisiejsze zmaganie się ze Słowem Bożym, bo widzimy, jak ono jest czasem trudne i w swoich pojęciach, i w swojej wymowie, takim cytatem z jednego z ojców Kościoła. On mówi w ten sposób: zmartwychwstanie zatem ciało, identyczne, całe i nieskazitelne. Gdziekolwiek jest, pozostaje w depozycie u Boga, uczestniczy w dziele najwierniejszego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, który przywróci Boga człowiekowi i człowieka Bogu. Przywróci też ducha ciału i ciało duchowi. Ducha i ciało zaś Jezus już w sposób doskonały połączył w swojej osobie. I dodaje jeszcze: nikt po Bogu nie jest ci tak bliski jak ciało, które musisz bardziej jeszcze pokochać. Nikt nie jest ci bardziej bliski niż on, niż ono, bo jest ono twoim bratem, ponieważ również ciało razem z tobą rodzi się w Bogu. A więc kochajmy siebie całych, i duszę, i ciało. I traktujmy to jako narzędzia do zbawienia naszym ciałem, tak jak też to tu wybrzmiało w naszych rozmowach. Pracujmy, działajmy, dążmy do Boga poprzez nasze słowo, nasze czyny, a dusza niech nas inspiruje przede wszystkim do modlitwy, do rozważania słowa, do formułowania naszych myśli przed Bogiem, by cała nasza osoba, osobowość i dusza, i ciało do Boga zmierzały.
Bardzo dziękuję za ten program, za to wprowadzenie nas w to słowo, w słowo, które rozważamy w 32. niedzielę zwykłą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże. Przypomnę Państwu, że naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej. Bóg zapłać wszystkim również, którzy uczestniczyli w tej naszej audycji, czy to czynnie, czy to poprzez to rozważanie razem z nami tego słowa Bożego.